temat mojej usługi Sztuka rozmawiania z Bogiem, czyli moja modlitwa. Dlaczego ten temat właśnie dzisiaj? Tutaj pierwszy test dla rodziców. Czy ktoś z was może podnieść rękę i wie, w jakim cyklu teraz nasze dzieci są na łazie? No to podnosimy ręce. Biednie, zamykam oczy. Otwieram. Już jest lepiej. Okej. Czyli wszyscy razem mówimy, w jakim jesteśmy cyklu? Modlitwy. Wszyscy razem jesteśmy w cyklu modlitwy. Ten cykl już trwa kilka tygodni, o ile dobrze pamiętam, więc postanowiłem, że jesteśmy częścią całej wielkiej Bożej rodziny. I ta Boża rodzina ma swoich kilka pokoleń. Przed chwilą mieliśmy ten udział, przywilej w błogosławieniu naszych dzieci, w stawianiu się za naszymi dziećmi, a także za wstawianiu się za naszymi nauczycielami. I pomyślałem sobie, że możemy poruszyć również ten temat dla trochę starszego grona. Dla nas, dla was, drodzy bracia i siostry. I chciałbym się skupić na kilku płaszczyznach. Zaznaczę tutaj, że postanowiłem podzielić ten temat na dwie części. Dzisiaj rozpoczynamy. Kolejną usługę będę miał za 3 tygodnie, 9 listopada w niedzielę. Może niczego nadzwyczajnego nie odkryjemy, ale wierzę, że są pewne rzeczy, które chciałbym, aby Duch Święty nam wskazał. Może na nowo, może pokazał pewne przestrzenie, które są ważne i istotne. Na początek coś całkowicie prostego, przede wszystkim dla was. Czym jest modlitwa? Taka najkrótsza, najprostsza definicja, baza wypadowa, z której wychodzimy. Rozmowa z Bogiem, bezbłędnie. Rozmowa z Bogiem. To nawiązywanie łączności i komunikowania się z Bogiem można wyrażać w różnoraki sposób. Może ona przybierać różne formy i składać się z różnych elementów, tak jak każda nasza prowadzona rozmowa. Jestem przekonany i mam tego świadomość, że twoje i moje modlitwy mają znaczenie. To, jak się modlisz, ma znaczenie. To, o co się modlisz, ma znaczenie. To, jak prosisz, ma znaczenie. To, jak wołasz, ma znaczenie. To, jak trwasz, ma znaczenie. To, jak się wstawiasz w modlitwie, ma znaczenie. To, czy się w ogóle modlisz, ma ogromne znaczenie. Bo wierzę, że Bóg pragnie tego, aby nasze modlitwy poruszały Jego serce. Aby wzbijały się ponad ten budynek, ponad te fizyczne ograniczenia, jeżeli chodzi o ten mur, i wędrowały wysoko, wysoko do niebios, aż do Jego tronu. I chciałbym dzisiaj poruszyć kilka aspektów. Rozłożyłem czas na te aspekty nierównomiernie, od razu muszę wam powiedzieć. Chciałbym, abyśmy przeszli do takich tematów jak modlitwa w ukryciu, modlitwa zgodna z wolą Bożą, później przejdę do rodzajów modlitwy. Dzisiaj poruszę temat modlitwy wstawienniczej. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych modlitw. To jest akurat aspekt, który chyba jest najbardziej rozbudowany w dzisiejszej mojej usłudze. I później będę mówił o wytrwałości w modlitwie, bo ta wytrwałość wiąże się bardzo z modlitwą wstawienniczą. I za 3 tygodnie chciałbym dalej kontynuować te rodzaje modlitwy. Będę przechodził do modlitwy wdzięczności, dziękczynienia, a także będę mówił o modlitwie, w której składamy prośby do naszego Pana Boga i Zbawiciela. Będę poruszał aspekt słuchania Bożego głosu. Jeżeli starczy nam czasu, to poruszę aspekt już formy modlitwy. Teraz na samym początku chciałbym, abyśmy już przeszli do Bożego Słowa. I mówiłem o pierwszej części, którą nazwałem modlitwa w ukryciu. Bardzo znany tekst, baza, podstawa, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Przeczytamy wiersze 5 i 6. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, by się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Jest ktoś na sali, kto nie zna tego fragmentu? Większość z nas już niejednokrotnie czytała ten fragment. Jest on bardzo bogaty, bardzo treściwy. Zawiera naprawdę wiele informacji. Ciekawostką jest to, że zaczyna się od tego, czego mamy nie robić. Pierwsza praktyczna informacja, którą tutaj mamy w Bożym Słowie, to jest to, czego mamy nie robić. I dowiadujemy się o tym, że mamy nie wystawiać naszej modlitwy po prostu na pokaz. Nie robić nic pod przysłowiową publiczkę. Dlaczego? Bo Boże Słowo jasno o tym mówi. Mamy tą informację w tekście tutaj, w tym szóstym rozdziale. Bo robią tak kto? Obłudnicy. Kim jest obłudnik? Najprościej mówiąc, jest to człowiek fałszywy, dwulicowy, ukrywający swoje prawdziwe intencje i uczucia, udając kogoś innego. Człowiek obłudny to jest taki człowiek, który ma pewne intencje zamaskowane, które nie pokazują, kim on tak naprawdę jest. Pierwsza wskazówka: nie bądź w modlitwie człowiekiem obłudnym. Nie pokazuj siebie z przestrzeni i perspektywy takiej, jakiej nie jesteś. Nie szukaj poklasku. Ta informacja tutaj. Nie bądźcie jak ci, którzy lubią się modlić w synagogach i na rogach ulic, aby co? Pokazać się ludziom. Bóg jasno to nazywa po imieniu i daje nam pierwszą wskazówkę. To nie jest ten typ modlitwy i to nie jest ta forma modlitwy, która dla mnie ma znaczenie. Ja się nie dam nabrać na pewnego rodzaju postawę, która nie jest szczera i prawdziwa z tym, co może być w środku. Dlatego czasem tak się zdarza, że w tej modlitwie są złe motywy, które nami mogą kierować. Czego dalej dowiadujemy się w tym naszym tekście? Bóg pragnie pokornej i szczerej postawy i tak naprawdę nie interesują go żadne gierki i udawanie kogoś, kim ty i ja nie jesteśmy w naszym prawdziwym, codziennym życiu. Fragment, który mnie dotyka: gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Boga. To symbolizuje oddzielenie, którego pragnie Bóg. Znajdź zaciszne miejsce. Miejsce spokoju, miejsce relacji, miejsce ciszy, miejsce uważności, które doprowadza nas do miejsca zażyłości i prawdziwej intymności w tej modlitwie z Nim. Pewne kroki. Wybierz to zaciszne miejsce. Co się dzieje dalej? Zamknij za sobą drzwi. Oddziel się całkowicie. Ja pragnę tylko Ciebie w tej przestrzeni czasu, w tej jednostce. To jest ofiara, którą mi dajesz. To jest jak olejek wonny, który otwierasz. I ten miły zapach, który dochodzi do Pana, wypowiadany przez słowa Twoich ust. Zamknij za sobą drzwi. To nam pokazuje jasno, całkowite oddzielenie od świata, w którym żyjesz. Oddziel się od tego świata zewnętrznego, który teraz nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, bo spotykasz się w intymnym miejscu, w zacisznym miejscu ze swoim Panem. Zamknij drzwi. To nie musi być komora w twoim domu. Często utożsamiamy to z tą komorą w twoim domu, z jakąś przestrzenią, z jakimś konkretnym pokojem, konkretnym miejscem. Może garaż, może jakaś szopka, może twoje biuro, może sypialnia. Ale wierzę, że to też jest pewnego rodzaju przenośnia, która mówi: oddziel ten czas dla mnie, udaj się w miejsce, w którym masz swobodę. Wiem, że wielu z was idzie do lasu, idzie na spacer. Na ile to się da, niektórzy nawet jadą na rowerze. Niektórzy biegną. To To jest ten czas oddzielenia, kiedy nikt ani nic nie ma prawa go zagłuszyć. Czyli dowiadujemy się, jak Bóg bardzo ceni i pragnie intymności. Zaciszne miejsce, zamknij drzwi. To nie czas na rozgłos. To nie czas na szukanie poklasku. To nie czas na zdobywanie fejmu, pokazowe modlitewne życie w pewnej sztucznej duchowości. Możesz poinformować członków swojej rodziny, że teraz jest czas mój z Panem, żeby o tym wiedzieli. Bo właśnie chcesz się odciąć od każdego możliwego bodźca. Od ludzi, od telefonu i od wszystkiego, co może ciebie odciągnąć. Ale nie musimy tego też celebrować i robić z tego nie wiadomo jak wielkiej rzeczy. Możemy to tak po prostu normalnie powiedzieć. Wierzę, że intymność zawsze ma swoją cenę. Ci, którzy jesteście w małżeństwie, chyba dobrze wiecie, o czym mówię. Intymność to bliskość. Intymność to rozmowa. To jest dla mnie pierwsza cecha, jeżeli chodzi o intymność. I tego pragnie nasz Bóg. Modlitwa w zaciszu. Tam dzieją się rzeczy, w których wiemy, że niejednokrotnie doświadczyliśmy przełomu w naszym życiu. To są rzeczy, w których jesteśmy sam na sam z Panem. To są rzeczy, których często, pomimo tego, że przeżywamy coś dobrego, nawet nie jesteśmy w stanie podzielić się z innymi ludźmi, bo to, co tam przeżyliśmy, jest dla ciebie i dla mnie tak ważne, tak personalne, tak jedyne. Jest to niesamowitym doświadczeniem Bożej łaski, rozmowy z tym, który jest o wiele większym bytem niż ty i ja. Przechodząc dalej. Drugi aspekt. Modlitwa zgodna z wolą Bożą. I zacznę od tekstu biblijnego z Nowego Testamentu. Będzie to pierwszy list Jana, 5 rozdział, wiersze 14 i 15. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Początek jest dla ciebie i dla mnie ważny. Pokazuje pewność, z którą zbliżamy się do Niego. Gdy łączymy się w tym akcie komunikowania, rozmowy z Bogiem, gdy prosimy Go o coś zgodnie z Jego wolą. Zgodnie z Jego wolą. Mamy szybką odpowiedź. Słyszy nas. Słyszy ciebie i słyszy mnie. I dalsze potwierdzenie, że jeżeli On słyszy, gdy prosimy zgodnie z Jego wolą, to co tu jest napisane, mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Będę to spinał na koniec fragmentów, które teraz czytam. List do Jakuba. Również bardzo znany fragment, 4 rozdział, wiersz 3, brzmi następująco. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Ten wiersz uzupełnia się z pierwszym. Czyli na pewno ty i ja doświadczyłeś kiedyś nie jednej, ale wielu modlitw, w których prosiłeś Boga o coś, ale nie konkretnie było to związane z Jego wolą na czas, w którym byłeś, na potrzeby, w które masz, i po prostu dla ciebie. Mogłeś trwać w swojej modlitwie, prosić o coś, co jest sprzeczne z tym, co On miał w planie i w zamiarze dla ciebie. I tutaj z tego wierszu możemy się jasno dowiedzieć, że Bóg nam nie da rzeczy, które nie są zgodne z Jego wolą. Bo one mogą wynikać z dozy egoizmu, który jest w nas. Możemy pragnąć rzeczy, które mogą po prostu, tak jak Jakub tutaj pisze, zaspokoić nasze namiętności. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wiersz 39. I tutaj ten wiersz będę czytał od momentu słów Ojcze mój. Ojcze mój, Jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak chcesz Ty. Wzór modlitwy samego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak Ty. Jezus, Syn Boży, daje nam wzór. Tato, w niebie najdroższy, jeżeli jest taka możliwość, to spraw po prostu, żeby mnie to wszystko ominęło. Ale po chwili dodaje, niech nie będzie tak, jak ja chcę. Niech się stanie tak, jak mówi o tym Twoja wola. Amen. Tylko zatem amen, niech tak się stanie, jak często ja się tak modlę. Tato w niebie, odsuń ode mnie ten czas, który teraz jest, przez który przechodzę. Tato, weź te problemy, weź te rzeczy, weź te decyzje, weź tych ludzi, weź te okoliczności, weź tą próbę, w której jestem. Tato, ja tego nie chcę. Ale tata mówi, czasem musisz, synu lub córko, przez to przejść. Chciałbym cię zabrać przez tą podróż. I wierzę, że jeżeli będziesz mi ufał, to przejdziemy przez to razem i ty wyjdziesz silniejszy i mocniejszy. Moje imię będzie uwielbione. Pomimo tego, co widzisz, czego napotkałeś, ja znam twoje potrzeby, ja znam twoje serce, znam twoje możliwości. Nie dam więcej, niż mógłbyś unieść, bo jestem dobrym ojcem. Jeżeli wypełnisz moją wolę, moje pragnienie, synu, córko, zobaczysz. Potem będziesz widział, dlaczego przez to musiałeś przejść. Ale dzisiaj śpiewaliśmy o tym, Bóg jest dobry i On mnie nigdy nie opuści. To jest mocne. To jest objawienie, którego potrzebujemy każdego dnia w naszym życiu. Bóg nigdy ciebie nie opuści, ani mnie. Ta sama Ewangelia, ale wrócimy do 6 rozdziału, wiersz 9 i 10. Uczniowie, jak się zapytali, jak się mają modlić, Jezus odpowiada, w jaki sposób macie rozmawiać z moim tatą, z moim ojcem, który jest w niebie. Wymódźcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. To jest przykład ukierunkowania. Modlitwy zgodnej z wolą Bożą. Niech Twoja wola, ta, którą Ty zapragnąłeś, której Ty chcesz, niech ona stąpi, tak jak jest w niebie, niech ona zejdzie na wszelkie ziemskie ciało. Będę to spinał taką myślą. Czyli co jest ważne w modlitwie? Chyba wszyscy staramy się widzieć rezultaty Twojej rozmowy z Panem, mojej rozmowy z Panem. I tutaj poruszam ten aspekt, aby zwrócić uwagę czasem na to, co poruszamy właśnie w tej modlitwie. Bo może nie być rezultatów, jeżeli modlisz się o coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą. I to, co jest istotne, to to, abyśmy zadali sobie ten trud do szukania i rozumienia woli Bożej w każdej przestrzeni, w każdym aspekcie Twojego i mojego życia. Bo to może spowodować, jakkolwiek to zabrzmi, że Twoje modlitwy będą bardziej efektywniejsze, co przełoży się na rezultaty tych modlitw. Czyli idziemy w kierunku, aby prawdziwie zależało nam wszystkim na tym, aby Boże zamysły, Boże plany i pragnienia realizowały się w życiu Twoim, moim i naszych rodzin. I co za tym idzie? Warto pamiętać, że jeśli prosimy o spełnienie się Bożej woli w modlitwach, powinniśmy być gotowi do włączenia w realizację Jego celów, gdy On nam to objawi w trakcie naszej modlitwy. Źle prosisz? Co pod tym się kryje? To, o czym przed chwilą mówiliśmy. Może niewłaściwa pobudka, może zły motyw. Wielokrotnie weryfikowałem czas mojej modlitwy i widziałem, że coś długo wisi w powietrzu. Na początku uczyłem się wytrwałości, bo wiemy dobrze, że nie zawsze Pan Bóg odpowiada po 5 sekundach, ani po 5 minutach. Modliłem się, byłem taki natarczywy w tej modlitwie, a później dostawałem odpowiedź przez ludzi. Nawet o tym nie wiedzieli, ale wskazywali mi to, że nie modlę się o rzeczy, które Pan chce dla mnie. Taka nauczka, takie miejsce, taka lekcja, którą trzeba odrobić. Dlatego bardzo dotyka mnie psalm 139, który jest mocny. Craig Groeschel, pastor Craig Groeschel napisał książkę Niebezpieczne modlitwy. Między innymi odnosi się tutaj do tego psalmu. Brzmi on tak. Chyba go nie podałem Julce. Tak, to jest moja wina, przepraszam. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Czasem modlimy się i nie wiem, na ile jesteśmy świadomi w naszej modlitwie, czy my mamy świadomość słów, które wypowiadamy, co one dla Boga znaczą, co one znaczą dla mnie, dla Niego i co się ma z tym stać, gdy On nas wysłucha. Zbadaj mnie. Jestem nagi, jak Adam i Ewa w raju. Zbadaj mnie. Prześwietl całkowicie mnie. Od stóp po głowę. Poznaj moje serce, bo Ty je stworzyłeś. Sięgnij tak mocno do mojego serca. Sprawdź, co tam jest. Doświadcz i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem właśnie na drodze nieprawej. I jeżeli jestem na tej drodze, to skieruj mnie na taką, która prowadzi do wieczności. To jest mocna modlitwa. Bo czy ty i ja jesteś gotowy na to, żeby Pan prawdziwie ciebie zbadał i żeby porozmawiał z tobą, co tam jest, co tam siedzi, jakie motywy, jakie rzeczy. Polecam. Czasem warto zrobić taki krok odwagi. A Bóg przemówi, bo Bóg zawsze przemawia. I przechodząc dalej, kolejny punkt. Tutaj już przechodzimy do rodzajów modlitwy, o których wcześniej wspominałem. Dzisiaj poruszę aspekt dotyczący tylko modlitwy wstawienniczej. I rozpocznę od fragmentu z listu do Rzymian, który jest zawarty w 15 rozdziale, wierszu 30. I apostoł Paweł kieruje takie słowa. Proszę was, bracia, przez wzgląd na naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz przez wzgląd na miłość Ducha, łączcie się ze mną w modlitwach i wstawiajcie się za mną u Boga. Otwarte zaproszenie do wierzących, do braci, do sióstr, do rodziny, do kościoła, do społeczności. Łączcie się ze mną w modlitwach. Trwajcie w tych modlitwach razem ze mną. Wstawiajcie się za kim? Za mną. Bo ja potrzebuję tego, abyście modlili się o mnie. Bo ja potrzebuję, żeby Boża moc spływała na mnie przez wasze modlitwy. Bo ja potrzebuję Bożego prowadzenia przez wasze modlitwy. Bo ja potrzebuję waszego wsparcia przez wasze modlitwy. Bo ja potrzebuję waszego posilenia. Bo ja potrzebuję wzmocnienia, które płynie do Boga, a On na to odpowiada i kieruje je prosto do mnie. Jedna z postaci, którą przywołujemy tutaj bardzo często z tego miejsca, dokonał wielu niesamowitych rzeczy. Jestem przekonany, że te społeczności, które gdzieś tam zakładał, docierał, kościoły i one trwały w tej modlitwie, to było możliwe dzięki temu, że Boży lud w różnych miejscach, na różnych kontynentach wstawiał się za nim. To jest zaproszenie dla całego kościoła. Wstawiaj się za świętymi, za wybranymi. Wstawiaj się za twoją siostrą, za twoim bratem, za twoim bliskim. Wiem, że to robisz, ale chciałbym przypomnieć, jaka w tym jest niesamowita moc. Wstawiaj się dalej za tymi, którzy jeszcze osobiście nie poznali Pana Jezusa Chrystusa, bo wiem, że są w twojej rodzinie, wiem, że są w twoim domu, bo również w moim domu i w mojej rodzinie oni są. Ale wierzymy, że Bóg nas prowadzi do zwycięstwa w tych modlitwach. Wierzymy, że On może dotknąć nawet to najbardziej twarde serce. Duch Święty może to zrobić. Ale wierzę, że współdziała razem z nami przez Twoją i moją modlitwę. Ja się modliłem o mojego tatę może koło 15 lat. Miałem różne kryzysy w trakcie tej modlitwy. Miałem czas, w którym niejednokrotnie przestawałem się modlić, bo nie widziałem rezultatów. Potem będę mówił o aspekcie wytrwałości, który jest bardzo istotny i powiązany z modlitwą wstawienniczą. Ale zachęcam cię. Jesteś tylko człowiekiem, tak samo zbudowanym jak ja. Masz swoje emocje, masz swoje uczucia. Czasem jest naprawdę trudno. Wydaje się, że okoliczności już są tak trudne. Tym bardziej uwielbij swoją modlitwą wstawienniczą Pana. Bez względu na te okoliczności trwaj, nie zawieszaj tej modlitwy. Bo być może twoja modlitwa, twoje wsparcie w wstawiennictwie za kogoś, za osobę, która jest tu albo gdzieś na zewnątrz, ratuje ciągle jej życie. Nie wiem, czy masz tego świadomość. Ona być może ciągle, nieustannie ratuje jej życie. Dlatego, że ty się nie przestałeś modlić. Dlatego, że ciągle w tym trwasz i idziesz do przodu. Robimy to jako Kościół, robimy to indywidualnie i robimy to również na poniedziałkowej modlitwie. Wstawiamy się za różnymi osobami. Za tych, którzy są częścią naszej społeczności, a także i za tych, których chcemy, aby Jezus osobiście przyprowadził do relacji z Nim. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, wiersz 5, a potem przeskoczymy w tym samym rozdziale do 11 i 12 wiersza. Sytuacja, gdzie Herod wtrącił Piotra do więzienia. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Między innymi Kościół został powołany do tego, aby eklezja, święty wybrany lud, trwał w modlitwie. I robimy to. I to jest bardzo ważne, bo to jest aspekt duchowej przestrzeni, której my nie widzimy, ale doświadczamy, że pewne rzeczy po prostu się zmieniają. Mają moc przez to. Gdy Piotr został uwięziony, co robi Kościół naturalnie? Trwa w usilnej modlitwie. Usilna modlitwa to jest taka, która nie przestaje. Czyli wierzę, że ich planem docelowym było modlić się do momentu, w którym Piotr zostanie uwolniony. I czytamy dalej w tym wierszu 11 i 12. Gdy Piotr doszedł do siebie, wiecie, że został wyprowadzony z tego więzienia, stwierdził, teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła. Wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Gdzie wielu zebrało się na modlitwie. I my się zbieramy na modlitwie co poniedziałek. I nie mi jest ocenić i powiedzieć, czy na modlitwie poniedziałkowej zbiera się wielu, kochani. Nie wiem. Nie mam takich uprawnień. Ale wiem, że może być nas więcej. Wiem, że nie ja zawsze jestem na poniedziałkowej modlitwie. Staram się być minimum 2 razy w miesiącu. Czasem udaje mi się być 3, a czasem okoliczności się zmienią i nie jestem tyle. Ale staram się być na poniedziałkowej modlitwie, bo ta modlitwa zmienia to miejsce. Ta modlitwa zmienia to miejsce. Wierzycie w to, czy nie wierzycie w to? Bo ja w to wierzę. I przypomnę jeszcze raz, jutro poniedziałek Kościół Elim modli się o 20. W miniony poniedziałek jestem przekonany, że ci, którzy byli, powiedzą, że mieliśmy dobry czas. Bo Bóg połączył cały ten czas w osobach, które wychodziły, które usługiwały nam. I zachęcam jeszcze raz, pamiętaj o poniedziałkowej modlitwie. Ja nie mówię o kwestii chceniu lub niechceniu. To jest o pewnej dyscyplinie i systematyczności. I dyscyplinie i systematyczności. Zacznij od czegoś małego. Przyjdź dzisiaj do domu i powiedz, ja poświęcę ten jeden poniedziałek. Będę z moją społecznością, tak jak trwali w Rzymie, tak jak trwali tam, tak jak trwali tu, będę trwał z nimi na poniedziałkowej modlitwie. Zachęcam. Cieszmy się tym. Może się okaże, że za chwilę nas będzie 40, 50 lub 60. Może będą działy się tam takie rzeczy, że gdy ludzie usłyszą o tym, co się tam dzieje, analogicznie sami przyjdą zobaczyć. Bo czasem nam brakuje wiary. Muszę przyjść i zobaczyć, tak jak niewierny Tomasz. Uwierzę, dopóki zobaczę. Włożę palec w ranę. Ale nie musisz. Gwarantuję ci, że możesz zostać dotykany i przemieniany w tej przestrzeni. Bo w lokalnej społeczności tkwi siła i moc. Słyszeliśmy wiele świadectw, uzdrowień, wyciągnięć z trudnych, różnych sytuacji. I to mnie napędza, bo mówiliśmy o tym, że Bóg jest wierny. Jest wierny. Przechodząc dalej. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Będę czytał wiersz 37-38 i przeskoczę do 40-41. To są słowa Jezusa. Wszyscy znamy tę sytuację. Nic nowego tak naprawdę. Ale wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. I przeskakuje do tego 40-41 wierszu. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Piotrze, Piotrze, czy to tak dużo? Czy nie mogliście naprawdę czuwać w obliczu tym, co jest przede mną, chociaż godzinę ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało jest słabe. Ile razy dzieje się ta sytuacja? No, 3. Pamiętacie o tym? Za każdym razem zostaje ich w tym samym momencie, w tym samym czasie. Chłopaki odpadli z jakiegoś zmęczenia, bliżej nam nieznanego, co spowodowało to zmęczenie. Ale Jezus pokazuje, że czasem musimy wzbić się ponad nasze ciało, ponad nasze ciało, ponad ograniczenia wynikające z tej powłoki ludzkiej, w której ty i ja jesteśmy. Ja w piątek zasnąłem w domu przy modlitwie. Nagle budzę się głową w poduszce. Mówię, oj, dobra modlitwa była. Nie, no właśnie nie dobra, bo nie pamiętałem w pewnym momencie, o co się modliłem i kiedy zasnąłem. Czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Ta trójka wybranych, specjalnych ludzi, którym Jezus poświęcał trochę więcej czasu, mierzyła się z takimi samymi okolicznościami. Czy to jest grzech zasnąć w modlitwie? Nie wiem. Myślę, że wolę zasnąć w modlitwie, niż się nie modlić, jakkolwiek to zabrzmi, w ogóle. Ale każdy z nas do tego podchodzi indywidualnie. Nikogo nie oskarżam i nikogo nie potępiam. I nie zachęcam do modlitwy kończącej się w spoczynku, czyli w śnie, w taki sposób. Ale zdarza się, po prostu się zdarza. Ale Jezus daje nam ten wzór. Czuwajcie, nieustannie się módlcie, trwajcie, bo to jest tak potrzebne. Dla ciebie i dla mnie. Potrzebujemy tego. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, wiersz 24-25. Mowa tu jest o Chrystusie. Czyli ten natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Może on zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga. I to jest punkt kulminacyjny, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Jaką pełni funkcję u Ojca? Wstawia się za tobą i za mną. On jest twoim i moim orędownikiem. Dlatego często, gdy się modlimy, używamy imion Bożych. Modlimy się Boże, Ojcze, Duchu Święty, ale często też używamy imienia Jezus. Modlimy się w imię Jezus. Zachęca nas do tego autor listu Hebrajczyków. Dlaczego? Bo On się za nami nieustannie wstawia. Polecam. Zwraca się bezpośrednio przez imię Jezus. Tego, który się wstawia za tobą i za mną. Tu jest niesamowita obietnica. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Bo On wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Krótka historia, bo skoro podzieliłem usługę na dwie części, to wypadałoby trochę szybciej skończyć, bo taki był cel. Nie wiem, ile mieliśmy lat. Mi się wydaje, że mogłem mieć około 20-21. Z ekipą tutaj młodzieży pojechaliśmy do Iławy na zlot młodzieżowy. On chyba się odbywał wtedy rok po roku w Iławie. I o ile dobrze pamiętam, jechaliśmy pociągiem, wracaliśmy pociągiem. To była sytuacja na powrocie. Mogło nas być 10-15 osób. Ci z was, którzy znacie, dla was nie będzie to anonimowy człowiek. Marcin Otręba był wtedy też z nami, bo to była, o ile dobrze pamiętam, jego rodzinna miejscowość. On tam pochodził gdzieś tam z terenów Iławy. Wracaliśmy pociągiem. Dziewczyny miały przyjemność siedzieć w przedziałach. My niektórzy siedzieliśmy po prostu w tym przejściu między przedziałami i część z nas, ja, Marcin i chyba tam jeszcze jakieś dwie osoby czy trzy, były w tym łączniku pomiędzy wagonami. Ja byłem zafascynowany wtedy kulturą kibicowską, jeździłem na mecze GKS-u Jastrzębie, dużo w głowie było dziwnych rzeczy. Oczywiście nie mówię, że nie można kibicować jakiemuś gdzieś tam klubowi, ale mi to trochę za mocno weszło, ale wtedy chyba okazało się to pomocne. Wiecie, była bardzo dziwna i trudna sytuacja. Załącznikiem kibice Hutnika Kraków, aktualnie na tamten czas GKS Jastrzębie miał z nimi zgodę. Gdzieś tam pijani ludzie, zaczynam tam gdzieś tam z nimi rozmawiać, dziwne rzeczy się dzieją. W tym łączniku jadą kibice Legii Warszawa i uwzięli się na Marcina. Marcin po prostu nie spasował im. Coś było takiego, że im się nie spodobał. Tatuaż, który miał wygląd, on po prostu im nie siedział. Wiecie, jak się zachowują ludzie, którzy są pijani? Środowisko kibicowskie, nie wkładam wszystkich w jeden worek, bo byłoby to krzywdzące, ale w pewnym momencie zrobiło się grubo, bo powiedzieli, że go wywalą z tego pociągu, który jest rozpędzony i jedzie. Naprawdę nie było miło. Wstawiałem się za Marcinem. Ci z nas, którzy wiedzieli o tej sytuacji, byli tam blisko, też się modlili. Ja tam próbowałem z chłopakami zagadywać i tak dalej. Modliłem się, mówię, Boże, ci ludzie potrafią robić różne rzeczy. I pamiętam później, jak przyjechaliśmy, nie chcę tego pomylić, czy Wiesiek Kulawiec, pastor Wiesiek Kulawiec, on wtedy wstał, czy przyszło do niego takie poruszenie, że ma również w domu się wstawiać za nami, bo coś się dzieje w tym pociągu, wiecie? I on się modlił o nas, bo była bardzo niebezpieczna i trudna sytuacja. To mogły być ułamki sekund, otwarte drzwi, fu, chłop leci. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest Panem każdej sytuacji, ale wierzę, że to ujście miało przez to, że należymy do Niego i robiliśmy to, co powinniśmy być. Z zewnątrz może dużo nie mówiliśmy, ale nie byliśmy bierni w środku, bo się wstawialiśmy. Bóg dotknął człowieka, który był w kończycach małych w tym czasie i się modlił i się wstawiał o to, żeby tam było wszystko dobrze i okej. Modlitwa wstawiennicza między innymi może zawierać cel. O co? O odnowę dla narodu, błogosławieństwo. Taką rolę spełniali prorocy. Wstąpienie mocy Ducha Świętego. Wstawiennictwo o uzdrowienie. Prośby o wybaczenie grzechów. Również prorocy. O dobre rządy na stanowiskach przywódczych. O duchowy wzrost wierzących. Apostoł Paweł często rozpoczyna swoje listy w jakiś sposób. Gdy tylko o was wspominam, nieustannie się o was modlę. Jestem w swoich modlitwach cały czas wdzięczny za was. To jest odjechane. Do ilu społeczności on tak pisze? Tak zastanawiam się, jeżeli on to faktycznie robił personalnie i nas tutaj nie prowadzi na manowce, a nie mam powodów, aby wątpić w to, co on mówi, jak długo ten chłop się modlił, kochani. Wymieniając ludzi w tych listach z imienia, pisząc do Tymoteusza, za ciebie też jestem wdzięczny, też się o ciebie modlę, mój młodszy bracie, w dziele posłudzę Pana. Dlatego zachęcam, modlitwa wstawiennicza ma szczególną moc. To jest przywilej być Bożym wstawiennikiem. Sonia założyła grupę na WhatsAppie. Kilkunastu z nas jest wstawiennikami Soni, bo ona tego potrzebuje, bo wie, jak to jest ważne, żeby Bóg nad tym wszystkim czuwał. I używał też ludzi w ich modlitwach. Wytrwałość w modlitwie, to się z tym łączy. Usilna modlitwa nie oznacza tego, że nie wierzymy w to, że Bóg nas słyszy i da nam odpowiedź. Usilna modlitwa oznacza to, że coś dla ciebie i dla mnie jest tak ważne, że ilekroć o tym pomyślę, to modlę się do Pana, wykorzystując najbardziej drobną jednostkę czasu, aby to przynieść przed Niego. I to nie musi być komora. To musi być to może być również inny czas twojego dnia, w którym masz etap pewnego oddzielenia i samotności. Jedziesz samochodem, idziesz na spacer, wracasz autobusem, nie wiem, gotujesz obiad. Jest coś ważne, czym ty się przejmujesz, składasz to na Niego i modlisz się do Niego i wstawiasz się o to. Bo wiesz, że On ma moc wysłuchać i odpowiedzieć na twoją modlitwę. List Jakuba, 5 rozdział, wiersz 16 i 17. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. I to, co go charakteryzowało, tą modlitwę, usilnie się modlił, żeby nie padał deszcz. I co się wydarzyło? Nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. To jest dla mnie zachętą. Bo tu jest napisane, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak każdy z nas. I jego wyjątkowość polegała na tym, że był usilny w tej modlitwie. I to jest wskazówką i zachętą dla ciebie i dla mnie. Niczym się nie różnisz od Eliasza. Wiem, może tutaj pomyślisz, no ale jak? Ale ja ci to dzisiaj chcę powiedzieć. W przestrzeni modlitwy możesz być dokładnie taką samą osobą, jaką on był. I doświadczyć też cudu. Nie wiem, czy tak spektakularnego, ale na pewno, że Bóg może wysłać twoje modlitwy. Ta wytrwałość jest powiązana z usilnością. Druga Królewska, 20 rozdział. Wiersze od 1 do 5. Historia Hiskiasza. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział: tak mówi Pan. Uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz. Na te słowa Hiskiasz co robi? Obrócił się twarzą do ściany, modlił się do Pana. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z całą szczerością. Czyniłem to, co słuszne w Twoich oczach. I Hiskiasz wybuchnął głośnym płaczem. Wtedy, zanim Izajasz zdążył opuścić środkowy dziedziniec, Pan skierował do niego swoje słowo. Wróć, Izajaszu, wróć. Powiedz coś Hiskiaszowi, księciu mojego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca. To są ważne słowa. Ja słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, ja ciebie uleczę. I Bóg dzisiaj mówi, zachęcam cię, On słyszy każdą twoją modlitwę. Widział każdy twój ból, każdy twój smutek, każdą twoją łzę. I jest obietnica, że możesz zostać uleczony. Amen? Wierzysz w to? Ja w to wierzę. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewien akt desperacji w tym jest bardzo ważny i istotny. Są ludzie, którzy są zdesperowani w tym, co robią. Hiskiasz usłyszał od Pana: uporządkuj swoje sprawy rodzinne. Tam nie było reakcji. No tak, taka jest wola Boża. Ja już, no co ja mogę zrobić? No ja nic nie mogę zrobić. Hiskiasz powiedział: Panie, przez wzgląd na to, jak jestem blisko Ciebie, co robiłem, kim jestem, płacząc przy tym, pomóż mi. Pomóż mi. I Bóg mu pomógł. Bóg go uzdrowił. I co jeszcze dostał w pakiecie, w bonusie? 15 lat życia. Niesamowita historia. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie mówię o recepcie na gotowej zawsze, na, o działaniu na w sposób. Rozumiecie i łapiecie to, mam nadzieję. Tak? Ale jest pewien wzór do naśladowania. Aktu mojej i twojej wewnętrznej desperacji, w którym czasem możesz się nie zgodzić na te okoliczności i powiedzieć: Boże, ale ja pragnę innego rozwiązania. Przecież Mojżesz był tym, który się wstawił za ludem. Czy widzicie, jaka to jest odjechana historia, gdzie Bóg powiedział: słuchaj, ja mam dość tego narzekania, dość tego szemrania, dość tego utyskiwania. Po prostu mam tego potąd. Jak to wygląda? Zgładzę ich. Mojżesz, ten, który wszedł do ziemi obiecanej, czy nie wszedł? No właśnie, ale jemu zawsze zależało na tym ludzie. Mówi, Panie, ale jak to będzie wyglądać? Co oni powiedzą? Ci z Egiptu i ościenne narody, doprowadziłeś ich tak daleko, a teraz ich unicestwisz? Przecież Ty jesteś dobry, jesteś pełen miłości. Bóg zmienił pierwotny plan, który chciał zrealizować. Czyli czy można wpłynąć na decyzję Boga? Tak, można. Nie jest to sprzeczne z Bożym Słowem. Tak, można. Bo Bóg docenia takich wariatów, takich desperatów, którzy położą swoje życie, nie zobaczą ziemi obiecanej, ale inni ludzie będą uratowani. On wymierzył karę. Wiemy, że zmienił sposób, ale w tamtym czasie, w tamtym miejscu nie wytracił od razu ich wszystkich. Napisałem sobie, że właśnie są takie przypadki, konkretna postawa danych ludzi i to, w jaki sposób pokazywali im, bardzo manifestowali całym sobą, że nie odpuszczą i dostawali za to nagrodę. Chodzi o postawę, w której możesz być nawet po prostu do śmierci, ale chodzi o tą postawę, która jest zwycięstwem i może prowadzić do zwycięstwa. Chodzi o tą postawę, która może być zwycięstwem w modlitwie. Na koniec Daniel, 6 rozdział, wiersz 11. Kontekst, wiemy, że to był Boży człowiek, król Dariusz. Wtedy miał pod sobą różnych satrapów i oni postanowili ukręcić przysłowiowo po naszemu niezły wałek na Daniela, bo wiedzieli, że nie są w stanie go ruszyć, bo był to człowiek prawy, bogobojny, dobry, sprawiedliwy. Nie było haka żadnego w relacjach z ludźmi, w funkcji, którą on pełnił. Nie dało się tego zrobić. Dlatego co? Przyczepimy się do tego, w którego on wierzy, do jego Boga. Szybki pomysł, podsuwamy królowi Dariuszowi dekret, żeby przez najbliższe, o ile dobrze pamiętam, 30 dni chyba, tak? Nie ma to teraz wielkiego znaczenia. To jest detal. Nie można było zwracać się w prośbach i modlitwach do nikogo innego, jak do króla Dariusza. Tak? No niezły wałek. A wiecie dlaczego? Bo przeczytamy, co jest w tym 11 wierszu 6 rozdziału. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał Go. I tym razem robił to samo, co zwykł robić zawsze. To nie była ta modlitwa poklasku, o której mówiłem na początku, ale to była modlitwa wynikająca z codzienności, trybu systematyczności, dyscypliny, tego, co on robił. Okno nie było otwarte po to, żeby to był pokaz manifestacji. Nie zaczął tego robić w momencie dekretu, ale on to robił cały czas i nie zaprzestał. Nie przestraszył się. 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana. Kościół jest niewystarczająco dużo na kolanach. Ja się do tego przyznaję. Jestem niewystarczająco dużo na kolanach. I Bóg się o to upomina. Nie wiem, czy ty też masz z tym problem. Jeżeli nie masz reumatyzmu i innych rzeczy, popatrzmy na to w taki sposób. Bo postawa uniżenia od tego się zaczyna. Przychodzę do Niego na kolanach. Oddaję Mu szacunek i cześć w samej tej formie. Nie chodzi mi o to, żebyśmy szli w jakąś ascezę, szukali pewnego rytuału religijnego, ale wierzę, że to jest biblijne. Ja mam tą zachętę wynikającą z życia mojej mamy. Czy ty, rodzicu, kiedyś pozwoliłeś na to, żeby twoje dziecko widziało ciebie, że jesteś na kolanach? Nie oskarżam cię, dobrze mnie zrozum. Ale my z Kubą widzieliśmy naszą mamę, która zamykała się w sypialni, wchodziła na pół piętro i modliła się latami o dom, o swojego męża, o swoje dzieci. Wstawiając się, błogosławiając, wyżalając przed Bogiem, uwielbiając. To jest ten wzór, który mam w domu. Pytanie, czy ja to robię, ale wierzę, że to, że tutaj dzisiaj jestem, w pierwszej kolejności to jest Boża łaska, a w drugiej to jest wstawiennictwo mojej mamy. To jest wstawiennictwo mojej mamy. Czasem, rodzicu, zastanawiasz się nad tym, nad tamtym i nad tamtym. Kiedyś pewien pastor zadał mi pytanie, czy zrobiłeś wszystko, co możesz? Post i modlitwa. Upadnij przed Bogiem. Znisz się. Czasem mówimy, zrobiłem wszystko w tej sprawie, w tej intencji. Moje dzieci, moja rodzina. Zachęcam, przemyśl to. Tu jest widoczna ta postawa serca. Zapraszam już zespół, możecie wychodzić. Wytrwałości, nieugiętości, dyscyplina, systematyczność, pokora, uniżenie, stałość w działaniu oparta na jakże prostym motywie nawyku miłości. To nie jest na pokaz. To mnie zachęca i wierzę, że zachęca ciebie. W tym miejscu dzisiaj chciałbym skończyć, zostawić was w połowie tego przesłania. Możemy już powstawać, drogi Kościele. Będziemy się modlić. Za 3 tygodnie również będę robił wezwanie, bo jeżeli jesteśmy w temacie modlitwy, jak dziwne byłoby to, gdybyśmy nie przeszli do sfery praktycznej wymiaru modlitwy. Więc już mówię do przodu, że za 3 tygodnie będzie tutaj pewnego rodzaju wyzwanie skierowane w różnych przestrzeniach. Jeżeli będziesz gotowy, to zachęcam cię za 3 tygodnie, żebyś tutaj był z przodu. Bo wierzę, że Bóg ma dla nas plan szczególny, ale musimy o pewne rzeczy wołać. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, wiernym i sprawiedliwym. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty do nas nieustannie przemawiasz, Panie, że Ty pragniesz, Panie, też tego, abyśmy my pielęgnowali tą sztukę rozmowy z Tobą poprzez modlitwę. To komunikowanie się z Tobą, nawiązywanie łączności, Panie, tej intymności, tej więzi szczególnej, Panie. Bo nie da się być blisko Ciebie, nie rozmawiając z Tobą. Są elementy ciszy, są elementy wyciszenia. Tak, to jest dobre i ważne. Ale ucz nas rozmawiać, przebywać. Ale też ucz nas słuchać, Panie. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Panie, za dzisiejsze nabożeństwo, Panie. Że Ty mówisz nam, że Ty jesteś dobry i nas nigdy nie zostawisz. Bez względu na okoliczności, czas, w którym być może każdy z nas jest. A to jest może trudny odcinek. Bóg jest. Bóg się o nas troszczy. Błogosławię ten czas uwielbienia, ten czas kawiarenki. To wszystko, co będziemy robić, mamy świadomość, że Tobie oddajemy chwałę. Błogosławię żywy Kościół Elim w Cieszynie. Amen.